Witam serdecznie, z tej strony Damian Stelmach. Miło mi powitać Cię w kolejnym odcinku z serii o sieciach komputerowych, w którym to omówię działanie warstwy sieci, zwanej również warstwą internetową. Z poprzednich odcinków dowiedziałeś się, czym są modele warstwowe oraz po co się je stosuje. Poznałeś funkcje i zadania warstwy aplikacji oraz warstwy transportowej. Pora zatem na rozszerzenie zdobytej wiedzy i poznanie tajników kolejnej warstwy, czyli właśnie warstwy sieci. Zanim jednak zaczniemy szczegółowo omawiać tę warstwę, chciałbym zwrócić uwagę, iż niektórzy specjaliści w ogóle nie stosują nazewnictwa podczas omawiania funkcji poszczególnych warstw. Często będziesz mógł spotkać się z określeniem trzecia warstwa w odniesieniu do warstwy sieci, jak również warstwa druga w odniesieniu do warstwy łącza danych oraz warstwa pierwsza w odniesieniu do warstwy fizycznej. Merytorycznie nic nowego to nie wnosi, ale warto, żebyś o tym wiedział. Skoro wprowadzenie mamy już za sobą, przejdźmy do meritum. Dane utworzone w warstwie aplikacji przez użytkownika sieci trafiły do warstwy transportowej, gdzie zostały podzielone na mniejsze segmenty i ponumerowane. W kolejnym etapie segmenty te należy w procesie enkapsulacji zaadresować, tak aby mogły trafić do właściwego hosta, a także wybrać najlepszą trasę do ich przesłania. Tak więc warstwa sieci odpowiedzialna jest za adresowanie danych z użyciem adresów IP, enkapsulację danych, czyli przypisanie dodatkowych informacji wymaganych przez stosowany protokół warstwy sieci, za routing, czyli dobór najlepszej trasy dla pakietu, oraz dekapsulację, czyli usunięcie tych dodatkowych danych, kiedy pakiet osiągnie już cel. Jak już wiemy z poprzednich odcinków, komunikacją sieciową rządzą określone reguły zwane protokołami komunikacyjnymi. Wiemy też, że każda z warstw wykorzystuje swoje, niezależne od innej warstwy protokoły. Nie inaczej jest z warstwą sieci, w której również one występują. Najpopularniejszym protokołem komunikacyjnym tej warstwy jest protokół IPv4. Dlaczego akurat ten? No powodów jego popularności jest wiele. Najistotniejszym powodem jego stosowania jest fakt, iż jest to protokół otwarty. To znaczy, że nie jest on własnością żadnej firmy czy korporacji, dzięki czemu umożliwia komunikację pomiędzy urządzeniami różnych producentów. Po piętach depcze mu już protokół IPv6, który również jest protokołem otwartym. Na chwilę obecną wielu producentów urządzeń i oprogramowania stosuje równolegle te protokoły. Być może w przyszłości IPv6 całkowicie wyprze IPv4, ale według mnie nie nastąpi to zbyt szybko, chociaż pierwsze informacje na temat IPv6 pojawiły się już w 1995 roku. W związku z tym, że na dzień dzisiejszy większą popularność ma jednak protokół IPv4, na nim skoncentruję się w tym odcinku. Oczywiście IPv6 to ważny temat i z pewnością należy go omówić, biorąc jednak pod uwagę znacznie większy stopień skomplikowania tego protokołu, postanowiłem, że poświęcę mu osobny odcinek. Skoro wspomniałem, że protokół IP jest protokołem otwartym, to pewnie w Twojej głowie pojawiło się pytanie, czy istnieją protokoły zamknięte, będące własnością jakichś firm. Oczywiście są takie. Można wśród nich wymienić protokół IPX, stanowiący własność firmy Novell, specjalizującej się w tworzeniu sieciowych systemów operacyjnych, oraz protokół AppleTalk, stworzony przez firmę Apple. Z pełną stanowczością można jednak stwierdzić, że IP to zdecydowanie najczęściej stosowany protokół warstwy sieci. Przyjrzyjmy mu się bliżej. Protokół IPv4 został zaprojektowany w taki sposób, aby nie wymagał dużej ilości danych sterujących dodawanych w procesie enkapsulacji. Zapewnia tylko podstawowe funkcje niezbędne do przesyłania pakietów od źródła do celu. Jest bezpołączeniowy, co oznacza, że nie ustanawia połączenia przed wysłaniem danych. Działa w myśl zasady najlepiej jak to możliwe, z angielskiego best effort, co oznacza, że nie wykorzystuje kontroli przepływu ani żadnych potwierdzeń dostarczania danych, tak jak było to w protokole TCP, ale dokłada wszelkich starań, aby komunikacja przebiegała pomyślnie. Jest to również protokół niezależny od nośnika, to znaczy, że dane pomiędzy hostami mogą przesyłane być bez względu na zastosowane medium transmisyjne. W jednej sieci możemy mieć przecież kabel typu skrętka, w drugiej światłowód, a w trzeciej fale radiowe. Protokół IP będzie działał dokładnie tak samo w każdej z tych sieci. Problemem, jaki może pojawić się podczas przesyłania danych przez różne media, jest maksymalna wielkość pakietu, tak zwana wartość MTU, z angielskiego Maximum Transmission Unit. Jeśli pakiet jest zbyt duży, to podłączony do niego router podzieli go na mniejsze części. Proces ten nazywany jest fragmentacją, kolejne pojęcie do naszego sieciowego słownika. Aby łatwiej było Ci zrozumieć działanie protokołu IP oraz to, w jaki sposób pakiety przesyłane są przez internet, zaprezentuję Ci jego działanie na przykładzie wysłanego do Ciebie prezentu od cioci z Ameryki. Na prezent dla Ciebie składają się 3 kartony połączone w jedną całość. Ciocia zaadresowała prezent i dostarczyła go do firmy kurierskiej. Przy nadaniu paczki zrezygnowała ze wszystkich opcji dodatkowych, takich jak potwierdzenie odbioru czy śledzenie paczki. Pracownik firmy kurierskiej przykleił na kartony naklejkę z adresem docelowym oraz zwrotnym i przekazał paczkę dalej. Została ona wraz z 10 innych przesyłek samochodem dowieziona do portu, gdzie zapakowano ją do kontenera i statkiem wyruszyła w podróż za ocean. W porcie docelowym kontener rozpakowano, posegregowano paczki, następnie samochodami rozwieziono do poszczególnych miast i tamtejszych punktów odbioru. Z punktu odbioru, samochodem, paczka ma zostać dowieziona pod Twój adres, ale okazuje się, że 3 połączone kartony są zbyt duże, aby przewieźć je małym samochodem, dlatego kurier dzieli je na pojedyncze kartony i w taki sposób Ci je dostarcza. Na koniec, kiedy już odbierzesz paczkę, wykonujesz telefon do cioci, aby podziękować jej za nową konsolę, zestaw do wirtualnej rzeczywistości i nowy laptop. Przekładając to na komunikację z wykorzystaniem protokołu IP byłoby tak. Pakiet został wysłany bez wcześniejszego poinformowania odbiorcy. Mamy tutaj tryb bezpołączeniowy, no bo przecież ciocia nie poinformowała Cię wcześniej, że wysyła do Ciebie paczkę. W procesie enkapsulacji został nadany adres źródłowy i docelowy. W naszym przykładzie to był Twój adres zamieszkania jako adres docelowy i adres zamieszkania cioci jako adres zwrotny. Pakiet nie został zaopatrzony w dużą ilość danych sterujących mogących spowolnić komunikację. W tym celu ciocia zrezygnowała z opcji dodatkowych, czyli potwierdzenia i śledzenia paczki. Pakiet dotarł do celu poprzez media światłowodowe, skrętkę i fale radiowe, no bo paczka została dostarczona różnymi środkami transportu. Małym samochodem, dużym samochodem i statkiem. Pakiet był za duży, aby przesłać go w całości przez jedną z sieci, dlatego został pofragmentowany, czyli paczka została w pewnym momencie podzielona, aby można było wykorzystać do transportu mały samochód. Protokół IP nie wysłał potwierdzenia, że pakiet został odebrany, tak jak firma nie zapewniła cioci, że paczka dotarła na miejsce. Musiałeś zrobić to ty, wykonując do niej telefon. Tak właśnie odbywa się komunikacja z wykorzystaniem protokołu IPv4. Skoro już wiemy mniej więcej, jak wygląda komunikacja w warstwie sieci z wykorzystaniem protokołu IPv4, warto przyjrzeć się, jak wygląda nagłówek typowego pakietu IPv4. Przykład takiego nagłówka widzisz właśnie na ekranie. Większość z pól jest z pewnością dla Ciebie obca. Pozwól zatem, że wyjaśnię Ci te najistotniejsze. Mamy tutaj adres źródłowy. Jest to adres IP urządzenia, który jest nadawcą danych. Przydatny może być w sytuacji, kiedy host, który jest adresatem danych, chce udzielić odpowiedzi nadawcy. Dalej mamy adres docelowy. No to nic innego jak adres IP urządzenia, do którego kierowany jest pakiet. Bardzo ważnym polem jest TTL, czas życia, z angielskiego time to live. Pole to określa maksymalną liczbę skoków, zanim pakiet zostanie odrzucony. Pojedynczy skok to przejście pakietu przez jeden router w drodze od źródła do celu. Wartość pola TTL jest zmniejszana o 1 po przejściu przez każdy router i kiedy osiągnie 0, pakiet nie jest przesyłany dalej, tylko odrzucany. Mechanizm ten zapobiega zapętlaniu się pakietów, czyli sytuacji, kiedy pakiety w sieci krążą bez końca, bo z jakichś przyczyn nie można odnaleźć drogi do hosta docelowego. Dzięki temu w sieci nie krążą osierocone pakiety, których przesyłanie powodowałoby niepotrzebne i nadmierne przeciążanie sieci. Również ważnym polem jest pole typ usługi, z angielskiego type of service. Opisuje ono priorytet przekazywania pakietu przez router. Poprzez sieć mogą być przesyłane pakiety różnych usług. Może to być telefonia VoIP, może to być streaming wideo, mogą to być strony internetowe. Odczytując informacje z tego pola, router decyduje, jaki pakiet ma być przetworzony w pierwszej kolejności. Następnie mamy pole protokół, które to zawiera informacje o rodzaju protokołu warstwy transportowej wykorzystanego do komunikacji. Przypominam Ci, że może to być protokół TCP bądź UDP. Z ważnych pól nagłówka warto jeszcze wymienić pola przesunięcie fragmentu oraz flagi. Pola te służą do poskładania pakietu IP na hoście docelowym, jeśli pakiet został pofragmentowany z powodu mniejszej wartości MTU wymaganej przez dane medium transmisyjne na trasie przesyłania tego pakietu. W zasadzie to wszystkie ważniejsze pola, które znajdują się w nagłówku IP. Pozostałe, których nie umówiłem, nie są już tak istotne, dlatego nie będę tracił czasu na ich wyjaśnianie. Jeśli jednak zechcesz poznać opis wszystkich, odsyłam Cię do pliku PDF dołączonego do kursu na stronie pasjainformatyki.pl. Na początku odcinka wspomniałem Ci, że jednym z kluczowych zadań warstwy sieci jest adresowanie. Warto zatem poświęcić tej działce chwilę czasu i wyjaśnić, czym jest adresowanie w sieci i jak działa. Adresowanie w sieciach IP jest bardzo podobne do adresowania stosowanego przez nas, ludzi. Oczywiście tylko na poziomie logicznym, mechanizmy są zdecydowanie różne, ale do rzeczy. Hosty w sieciach zostały pogrupowane w celu łatwiejszego nimi zarządzania i adresowania. Podobnie jak u ludzi, też mieszkamy w miastach i na konkretnych ulicach. Dzięki temu wspomniana wcześniej paczka od cioci z Ameryki łatwo mogła do ciebie dotrzeć. Najpierw została wysłana promem do Polski, potem ciężarówką do twojego miasta, następnie mniejszym autem pod wskazaną ulicę i numer domu. Bardzo podobnie jest z adresowaniem hostów. Pakiety wysyłane pomiędzy urządzeniami w sieci najpierw trafiają do konkretnej sieci, do której przynależy host, a potem przesyłane są już do konkretnego urządzenia. Ten typ adresowania nazywany jest adresowaniem hierarchicznym, no bo najpierw odczytywane są informacje ogólne, czyli w przypadku przesyłania danych adres sieci, a potem dopiero te szczegółowe, czyli adres IP konkretnego urządzenia. Dokładnie jak z paczkami wysyłanymi tradycyjną pocztą. Paczka najpierw trafia do kraju, potem do miasta, a na koniec pod wskazany numer na danej ulicy. Adresy IP stosowane przez protokół IPv4 składają się z 32 bitów podzielonych na 4 grupy zwane oktetami. Przykład takiego adresu widzisz właśnie na ekranie. W związku z tym, iż jakiś czas temu popełniliśmy z Mirkiem duży tutorial na temat adresowania IPv4 wraz z omówieniem, w jaki sposób przeliczać adresy, ja już nie będę powielał tych treści i szczegółowo omawiał zagadnienia. Skupię się natomiast na rodzajach transmisji oraz podam Ci zbiór adresów IP, tak zwanego specjalnego zastosowania. W sieciach komputerowych hosty mogą komunikować się ze sobą na 3 sposoby. Z wykorzystaniem transmisji pojedynczej, z angielskiego unicast, poprzez rozsyłanie grupowe, z angielskiego multicast oraz poprzez rozgłaszanie, z angielskiego broadcast. Transmisja typu unicast stosowana jest najczęściej, wykorzystywana jest w typowych połączeniach pomiędzy dwoma hostami. Przykładowo, kiedy klient wysyła żądanie do serwera, wykorzystuje do tego właśnie transmisję unicast. Zastosowanie transmisji grupowej, czyli multicast, w znacznym stopniu pozwala zredukować zużycie pasma w sieci, ponieważ nie wysyła się pojedynczych pakietów do wielu hostów, tak jak byłoby to realizowane z użyciem transmisji pojedynczej, lecz wysyła się jeden pakiet, który trafić może do wielu odbiorców jednocześnie. Multicast może być stosowany przez routery do wymiany informacji związanych z routingiem, jak również do dystrybucji oprogramowania. W transmisji multicast stosuje się specjalną pulę adresów, zwaną adresami grupowymi. W protokole IPv4 to jest zakres, który widzisz właśnie na ekranie. Broadcast, czyli rozgłaszanie, z kolei polega na wysyłaniu pakietów do wszystkich hostów w danej sieci. Wykorzystywany jest do tego specjalny adres, adres rozgłoszeniowy, a więc nie jest tak, że w pakiecie IP zapisywane są adresy wszystkich hostów w sieci. Byłoby to technicznie niemożliwe, to raz, a dwa, transmisję rozgłoszeniową stosuje się na przykład wówczas, kiedy nieznany jest adres konkretnego urządzenia. Ten rodzaj transmisji wykorzystywany jest najczęściej w sieciach lokalnych. Rzadko zdarza się, że rozgłaszanie stosuje się do komunikacji z hostami spoza danej sieci lokalnej. Zamykając niejako temat związany z adresowaniem IP, oczywiście uwzględniam tutaj materiał omówiony w filmie Adresowanie IP na naszym kanale, warto, abyś dowiedział się jeszcze co nieco na temat specjalnych adresów IP stosowanych w sieciach komputerowych. Wśród tych adresów specjalnych znajdziesz adresy tzw. pętli zwrotnych, z angielskiego loopback. Adres pętli zwrotnej to nic innego jak adres samego siebie. Każdy komputer w sieci, oprócz właściwego interfejsu IP wykorzystywanego do komunikacji, ma przypisany również adres samego siebie. Najczęściej jest to adres 127.0.0.1. Ponadto każdy adres z tej puli służy do testowania poprawności konfiguracji na hoście. Jeżeli wykonasz w konsoli polecenie ping z jednym z adresów z tej puli na swoim komputerze, a wynik będzie pozytywny, oznacza to, że konfiguracja sieci na nim jest poprawna. Innym rodzajem adresów specjalnych są adresy tzw. łącza lokalnego, z angielskiego link local. Tego typu adresy stosuje się wówczas, kiedy nie jest dostępna inna konfiguracja adresów IP. Czyli na przykład, kiedy serwer DHCP nie jest dostępny z różnych powodów, a my nie przydzieliliśmy statycznych adresów IP. Transmisja danych z wykorzystaniem łącza lokalnego może odbywać się tylko i wyłącznie w obrębie sieci lokalnej, w której pracuje dany host. No i na koniec jeszcze jedna, ostatnia już grupa adresów specjalnych, to są adresy typu testnet. Podobnie jak adresy lokalnego łącza, służą one do komunikacji tylko w obszarze sieci lokalnych. Stosowane są w celach edukacyjnych. Mogą być wykorzystywane w dokumentacji czy też w przykładach, np. podczas zajęć. Nie powinny być natomiast używane na stałe. Tyle jeśli chodzi o adresowanie. Przejdźmy teraz do kolejnego ważnego zadania warstwy sieci, a mianowicie do routingu. Kiedy dane przesyłane są pomiędzy hostami w sieci lokalnej, to komunikacja między nimi odbywa się bez udziału urządzeń pośredniczących. Wykorzystywane są oczywiście przełączniki, czyli switche, ale ich, szczególnie tych prostych, niezarządzalnych przełączników, nie nazywamy urządzeniami pośredniczącymi. W momencie, kiedy jednak nasz komputer chciałby pogadać z komputerem z innej sieci, no to już takie urządzenie pośredniczące jest potrzebne. W sieciach komputerowych urządzenia pośredniczące służące do przesyłania pakietów pomiędzy różnymi sieciami to routery. Natomiast proces określania tras przesyłu tych pakietów nazywany jest procesem routingu. Aby dany host był w stanie wysłać pakiet do hosta znajdującego się w innej sieci, w ramach swojej konfiguracji musi mieć zdefiniowany adres tzw. bramy domyślnej. Brama to nic innego jak interfejs routera bądź też serwera, który jest podłączony do tej samej sieci lokalnej co host. Widać to dobrze tutaj. Dla tych komputerów bramą jest ten interfejs routera. Poprzez właśnie ten interfejs kierowane są pakiety wysyłane do komputerów z innych sieci. Konfiguracja bramy domyślnej na komputerach jest bardzo prosta. Jeśli korzystasz z usługi DHCP, która przydziela automatycznie adresy IP Twoim komputerom, w ogóle nie musisz się tym przejmować. DHCP zrobi to za Ciebie. Jeśli natomiast statycznie, ręcznie przydzielasz adresy IP komputerom w sieci, to w systemie Windows bramę domyślną skonfigurujesz zmieniając ustawienia karty sieciowej. W systemie Windows 10 można to zrobić tak. Prawym przyciskiem myszy klikamy w ikonę sieci, wybieramy Otwórz centrum sieci i udostępniania, następnie wybieramy Zmień ustawienia karty sieciowej, odnajdujemy odpowiedni interfejs i z menu kontekstowego wybieramy Właściwości. Odszukujemy protokół internetowy w wersji 4 i klikamy dwukrotnie. W tym oknie możliwa jest zmiana konfiguracji IP komputera, a więc także konfiguracja adresu bramy. Dokładnie tak samo będzie to wyglądało w Windowsie 7 czy w Windowsie 8. Jak widzisz, ja korzystam z DHCP, który przydziela mi adresy automatycznie. Dlatego też adres bramy jest tutaj niewidoczny. Jak zatem można go sprawdzić? Sposobów oczywiście jest kilka. Ja polecam użyć do tego konsoli i wykonać polecenie ipconfig. Wyświetli się wtedy konfiguracja IP komputera i można z niej odczytać adres bramy. No dobra, a co się dzieje z pakietem, kiedy już trafi do interfejsu bramy? Gdzie dalej jest wysyłany? Skąd wiadomo, że należy go wysłać tam albo gdzie indziej? Każdy host w sieci, zarówno komputer, jak i router, przypominam, że interfejs routera ma przypisany adres IP, także również jest hostem w sieci, posiada tak zwaną tablicę routingu, w której zapisywane są informacje o trasach do sieci docelowych, zarówno tych podłączonych, jak i odległych. Pokażę Ci teraz, jak wygląda przykładowa tablica routingu dla routerów marki Cisco. Posłużę się programem Cisco Packet Tracer, który umożliwia symulowanie sieci z wykorzystaniem właśnie sprzętu tej marki. Klikam w jeden z routerów i wybieram zakładkę CLI, czyli Command Line Interface. I wpisuję polecenie Show IP Route. Polecenie to wyświetliło nam tablicę routingu dla tego routera. Co my tu mamy? Literką C oznaczone są sieci bezpośrednio połączone. No i faktycznie tak jest. Ta sieć podłączona jest pod ten interfejs, a ta sieć pod ten. Pozostałe sieci, czyli ta i ta sieć, to sieci odległe, a literka R oznacza, że router otrzymał o tych sieciach informacje od innych routerów z wykorzystaniem protokołu RIP. O protokołach routingu opowiem Ci nieco później. Najpierw wyjaśnię Ci, co dzieje się z pakietem, jeśli ten trafi do interfejsu routera. Kiedy tak się stanie, router odczytuje z nagłówka pakietu adres IP sieci docelowej i sprawdza, czy ma w swojej tablicy trasę do takiej sieci. Jeśli ma, to dobrze, bo wówczas przekazuje pakiet do routera, będącego routerem następnego skoku na trasie do sieci docelowej. Jeśli natomiast nie ma informacji o tej trasie, no to niestety pakiet musi zostać odrzucony. Z pomocą może przyjść wówczas tak zwana trasa domyślna, o ile została skonfigurowana. Trasa domyślna jest używana wówczas, kiedy nie można wskazać żadnej innej trasy do sieci docelowej. Trasa ta ma adres 0000 i musi zostać przypisana do tablicy routingu ręcznie przez administratora. Zobaczmy może, jak wygląda cały proces przesyłania pakietów na przykładowej sieci. Mamy tutaj trzy routery. Jak widzisz, każdy z nich ma po dwa interfejsy. Do routera pierwszego i trzeciego podłączone są hosty, które tworzą sieci lokalne. Załóżmy, że komputer pierwszy chce wysłać jakieś dane do komputera trzeciego. Pakiet trafia najpierw do interfejsu routera stanowiącego bramę dla tej sieci LAN. Router sprawdza w nagłówku pakietu adres IP hosta docelowego i porównuje go z wpisami w swojej tablicy routingu. Jak widzisz, ma wpisaną trasę do sieci docelowej, która przechodzi przez interfejs tego routera. Router pierwszy wysyła zatem pakiet do routera drugiego na ten interfejs, będący następnym skokiem na trasie, z angielskiego Next Hop. Teraz router drugi odczytuje pakiet i sprawdza w swojej tablicy routingu, czy ma trasę do sieci, do której ma zostać wysłany pakiet. Również router drugi ma trasę do sieci docelowej, która przechodzi przez ten interfejs na routerze trzecim. Tam zatem przesyłany jest pakiet. Router trzeci również odczytuje adres IP z nagłówka i sprawdza tablicę routingu. Widzi, iż sieć docelowa jest siecią bezpośrednio do niego podłączoną, zatem przekazuje pakiet na ten interfejs. Pakiet następnie trafia do hosta docelowego. Tak właśnie z grubsza wygląda proces routingu. Oczywiście musisz zdawać sobie sprawę, że proces ten został przeze mnie przedstawiony w sposób bardzo uproszczony. W rzeczywistej sieci internet routerów są tysiące. Również tras jest znacznie więcej niż tutaj, dlatego nie zawsze jest tak łatwo, chociaż mechanika działania jest dokładnie taka sama. Na koniec omawiania procesu routingu chciałbym Ci jeszcze opowiedzieć, w jaki sposób routery zdobywają informacje o trasach. Właściwie to sposoby na zdobycie tych informacji są dwa. Podobnie jak istnieją dwa sposoby przydzielania adresów IP komputerom. Pierwszy sposób to routing statyczny, a drugi to routing dynamiczny. Zarówno jeden jak i drugi ma swoje wady i zalety, ale po kolei. W przypadku routingu statycznego, tras statycznych, główną rolę odgrywa administrator sieci. To on jest odpowiedzialny za bieżącą aktualizację tras na routerze, podobnie jak odpowiedzialny jest za statyczne przepisywanie adresów IP na komputerach użytkowników. Zaletą stosowania tras statycznych jest ich niezawodność oraz znacznie mniejsze wykorzystanie mocy obliczeniowej routerów wymaganej do przetwarzania danych. Z drugiej jednak strony pojawia się kwestia stałego nadzoru administratora i ciągłego, niestety ręcznego aktualizowania tras, bo musisz zdawać sobie sprawę, że w dobie błyskawicznego rozwoju informatyki pojawianie się nowych tras czy znikanie starych wcale nie jest rzadkością. Jeśli administrator nie będzie nadążał z aktualizacją tras, to w pewnym momencie może to skutkować sporymi opóźnieniami lub nawet utratą pakietów. Po drugiej stronie rzeki mamy routing dynamiczny i protokoły routingu. Dzięki routingowi dynamicznemu routery mogą automatycznie uczyć się tras. Zdobywają od nich informacje od innych routerów bez ingerencji administratora. Jest to wygodne rozwiązanie, gdyż zmiana topologii sieci, pojawianie się nowych tras, nie wymaga ręcznego ich uaktualniania. Oczywiście kij ma dwa końce i ta dynamiczność niesie ze sobą pewne problemy. Routing dynamiczny powoduje większe obciążanie routerów związane z przetwarzaniem przez nie danych. Każda zmiana w tablicy routingu wymaga wykonania skomplikowanych obliczeń, dlatego też routery muszą być wyposażone w sporą moc obliczeniową, nierzadko większą niż komputery. Ponadto przesyłanie informacji o sieciach przez routery powoduje może nieznaczne, ale jednak obciążenie sieci. Pomimo tych niedogodności, routing dynamiczny jest chętnie stosowany przez administratorów, gdyż jest to zdecydowanie skuteczniejszy sposób na utrzymanie aktualnych informacji o trasach, aniżeli routing statyczny. Jednymi z najczęściej spotykanych protokołów routingu są protokoły RIP w wersji pierwszej i drugiej, EIGRP oraz OSPF. Ich charakterystykę, sposób konfiguracji oraz przeznaczenie przedstawię jednak w osobnym odcinku, gdyż to temat dość obszerny i czasochłonny. Teraz natomiast zajmiemy się innym istotnym zagadnieniem, a mianowicie testowaniem połączeń pomiędzy hostami oraz testowaniem tras do hosta docelowego. W każdym systemie operacyjnym zaimplementowane są programy, które umożliwiają nam wykonanie takich testów. O jednym z nich już Ci wcześniej wspominałem. Jest to program Ping, wykorzystywany do testowania połączeń pomiędzy hostami. Jest on dostępny pod tą samą nazwą zarówno w systemach Windows, jak i w różnych dystrybucjach Linuxa. Drugi natomiast to program Tracert, służący do testowania trasy pomiędzy hostem źródłowym i docelowym. W systemach opartych na jądrze Linuxa ten program nosi nazwę Traceroute. Program Ping, korzystając z innego protokołu warstwy sieci, a mianowicie protokołu ICMP, wysyła datagram z żądaniem echo i czeka na odpowiedź. Po uzyskaniu odpowiedzi wyświetla nam czas, jaki minął od wysłania żądania do uzyskania informacji zwrotnej. Dzięki temu parametrowi jesteśmy w stanie określić wydajność sieci, no bo oczywistym jest, że im dłuższy czas odpowiedzi, tym mniej wydajna jest sieć. Program Ping może być wykorzystywany do testowania tzw. lokalnego stosu. Wspominałem Ci już o tym wcześniej, czyli do sprawdzania poprawności instalacji protokołu IP na naszym komputerze. Może być również wykorzystywany do testowania połączeń z hostami w sieci lokalnej oraz do testowania połączeń z hostami znajdującymi się w odległych sieciach. Jeśli chodzi o testowanie wewnętrznego stosu, to wystarczy w konsoli wpisać polecenie Ping wraz z adresem pętli zwrotnej, bez żadnych dodatkowych parametrów, tak jak widzisz to na ekranie. I poczekać, aż program wykona potrzebne testy. Jak widzisz, na moim komputerze testowanie wewnętrznego stosu przebiegło pomyślnie. Wysłano 4 pakiety, odebrano 4, żaden pakiet się nie zgubił. Ja w swoim teście użyłem adresu 127.0.0.1, bo tak się zwyczajowo przyjęło. Ale może to być każdy adres z zakresu od 127.0.0.1 do 127.255.255.254. Jakiego adresu nie użyjesz, test zostanie wykonany. Poza informacją zwrotną możemy z takiego testu odczytać, jak duży pakiet testowy został wysłany. Domyślnie są to pakiety o wielkości 32 bajtów, wspomniany już czas odpowiedzi oraz parametr TTL, czyli omawiany już wcześniej parametr czas życia. W przypadku testowania wewnętrznego stosu te informacje są raczej drugorzędne, ale mogą się przydać, kiedy będziemy testować komunikację z innymi hostami. Sprawdźmy zatem, jak to wygląda w przypadku komunikacji z hostami w sieci lokalnej. W moim przypadku w sieci lokalnej pracuje aktualnie tylko jeden komputer, no ale jest też router, czyli brama do internetu. Pamiętaj, że jeśli nie wiesz, jaki jest adres bramy twojego komputera, możesz wykonać polecenie ipconfig, które ci taki adres wyświetli. Wykonajmy teraz polecenie ping do bramy. No jak widać, sieć lokalna jest dobrze skonfigurowana. Mój komputer potrafi komunikować się z bramą. Podobnie można przetestować połączenie pomiędzy innymi hostami w sieci LAN, jeśli oczywiście takie są. No i na koniec sprawdzę jeszcze, czy mój komputer łączy się z siecią rozległą. W tym celu wykonam polecenie ping, tym razem jednak nie z adresem IP, ale z nazwą domeny. Niech będzie to strona onet.pl. Jak widzicie, mój komputer łączy się z internetem. Zawsze kiedy chcę sprawdzić, czy na danym komputerze jest dostęp do internetu, pinguję jakąś stronę. I jeszcze jedna ważna uwaga dotycząca programu ping. Czasami może się zdarzyć, że pomimo działania odległej sieci i poprawnej konfiguracji nie uzyskamy odpowiedzi na żądanie echo wysłane przez program ping. Wynika to z faktu, że niektórzy administratorzy sieci ograniczają lub też całkowicie uniemożliwiają wprowadzanie datagramów ICMP do swoich sieci ze względów bezpieczeństwa. Jak każdy program konsolowy, również ping umożliwia jego uruchamianie z różnymi parametrami. Ich zbiór znajdziesz wpisując po prostu polecenie ping. Proponuję, abyś samodzielnie przetestował działanie programu z wybranymi parametrami. No to testowanie połączeń pomiędzy hostami mamy już z głowy. Pozostało nam na koniec sprawdzenie trasy, jaką zostają przesyłane pakiety do hosta docelowego. Wiemy, że w sieci rozległej mogą pracować tysiące routerów, które tworzą tak zwaną międzysieć, czyli połączenia pomiędzy lokalnymi sieciami rozsianymi po całym świecie. Taka międzysieć przypomina trochę sieć drogową, po której przemieszczają się samochody. Do tego, aby sprawdzić, przez jakie routery przesyłany jest pakiet od komputera, np. do serwera www, wykorzystamy program Tracert dla systemów Windows lub też Traceroute dla systemów Linux. Oba działają dokładnie tak samo i podobnie jak ping wykorzystują protokół ICMP i wiadomości echo. Zobaczmy, jak taki program działa. Sprawdźmy trasę do serwera, na którym przechowywana jest strona wirtualnej Polski. Wprowadzamy w konsoli polecenie Tracert i adres strony wp.pl. Jak widzicie, testowanie trasy może chwilę potrwać. Zależy to w dużej mierze od ilości przeskoków pomiędzy komputerem a serwerem. Ale kiedy taki test się już zakończy, możemy odczytać, przez ile routerów musiała przejść wiadomość echo, zanim dotarła do serwera. Po co w ogóle potrzebne jest nam takie narzędzie? No jak już wcześniej wspomniałem, Tracert jest narzędziem testowym, a dzięki niemu możemy przede wszystkim identyfikować poszczególne routery znajdujące się na trasie do hosta docelowego i na przykład określać, które z nich są zbyt obciążone. To jest właśnie główne zadanie narzędzia Tracert. I już tak na koniec jeszcze jedna ważna informacja. Protokół ICMP, z którego korzystają programy ping i Tracert do wysyłania wiadomości echo, ma o wiele szersze zastosowanie w sieciach niż tylko testowanie. Wykorzystywany może być przez routery do generowania informacji o ich przeciążeniu, o zbyt niskiej przepustowości łącza, ale także do wzajemnego wykrywania się w międzysieci. Tak właśnie przedstawiają się funkcje i zadania warstwy sieci, zwanej również warstwą internetową. Pamiętaj, że film to tylko część materiałów, które dla Ciebie przygotowałem. Na stronie pasjainformatyki.pl znajdziesz materiały uzupełniające do odcinka oraz testy. Zapraszam również na nasz profil na stronie patronite.pl, gdzie można wesprzeć naszą działalność w sieci oraz do oglądania kolejnych produkcji na kanale. Ja będę się już żegnał, ale Ty obejrzyj jeszcze podsumowanie tego odcinka. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam. Damian Stelmach.